Beata Kempa, poseł Parlamentu Europejskiego w Radiu Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam Pana redaktora.
Dziś 9 maja, w Rosji Dzień Zwycięstwa. Dla nas niekoniecznie, raczej początek kolejnej niewoli. A naszą rozmowę chciałbym zacząć od pomników. Co pani sądzi o usuwaniu pomników Armii Czerwonej z polskich miast? Kilka dni temu usunięto kolejny pomnik, tym razem w Głubczycach na Opolszczyźnie.
No, moje pytanie, panie doktorze, dlaczego one tak długo stoją? Ja wszystkich tych inicjatorów, wszystkie te osoby, które przyczyniają się do tego, żeby one znikały, również samorządowców, bardzo, bardzo szanuję, dlatego że miałam też przyjemność uczestniczyć, gdy było stulecie odzyskania niepodległości, na przykład w Trzebnicy, gdzie w zasadzie na miejscu pomnika, gdzie kiedyś była czerwona gwiazda, dzisiaj stoi przepiękny pomnik, właśnie upamiętniający stulecie odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę po 123 latach niewoli z pięknym, cudownym orłem. Więc myślę, że takie przepiękne dzieła sztuki powinny stać na naszych sterach i placach. Na te, które przyczyniły się do upamiętniania tego, że na bagnetach z jednej strony Niemców wyganiano do ich ojczyzny, ale z drugiej na tych bagnetach niesiono zniewolenie, gwałty, bicia. Przecież pamiętamy, że mieliśmy w ubiegłym roku beatyfikację 10 mordowanych sióstr Elżbietanek przez Sowietów tutaj właśnie na naszej ziemi. Więc jak najbardziej te pomniki po prostu powinny zniknąć i skandalem wielkim jest to, że one jeszcze do tej pory stoją. Zresztą, panie doktorze, jadąc do Polski od strony Niemiec, od strony Berlina, też z autostrady widać jeden z pomników rzucający wprost w oczy potężną czerwono-armijną gwiazdę. No, tam te pomniki też niestety jeszcze po tej wschodniej stronie stoją, co zaczyna korespondować z ostatnimi słowami Olafa Scholza, który zresztą dzisiaj za chwilę będzie przemawiał w Parlamencie Europejskim, do czego też będę zamierzała się odnieść. Więc ważne, że tych pomników po prostu nie będzie.
Prezesowi IPN grozi za to 5 lat łagrów za ten pomnik w Głubczycach lub 5 milionów rubli kary. Co pani sądzi o tej decyzji Federacji Rosyjskiej?
Megalomania po prostu Sowietów była, jest, mam nadzieję, że nie będzie. To mogą sobie puszyć muskuły we własnym kraju, nic im do naszego szefa IPN-u, zresztą zacnego człowieka, i nic im do inicjatorów i tych, którzy chcą przede wszystkim dbać o polskie symbole, polskie wartości, a nie hołubić i skończyć z hołubieniem tych, którzy zniewalali nas przez blisko 50 lat, a potem gospodarczo też już uzależniali Europę i świat. Dzisiaj widzimy, jakie są skutki ich działania. Wojna na Ukrainie jest tego doskonałym przykładem, ale też przede wszystkim eksport głodu na świat, to co się dzieje z bezpieczeństwem żywieniowym, to jak dyktowali warunki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, jak bardzo chcieli razem z Niemcami tę pętlę zacisnąć, więc niech sobie te swoje prawa z tymi łagrami, zresztą to już jest rzeczywiście, ja zastanawiam się, jak długo jeszcze ci Sowieci będą panować, jak długo jeszcze będą się puszyć, przecież jak zobaczymy, jaka jest sytuacja też w Afryce, jak tam działa grupa Wagnera, też jak mocno butami weszli, no, chociażby w Syrię, prawda, no widzimy, że jednak ta bolszewicka zaraza nadal bardzo mocno się rozlewa i moje pytanie jest takie, dlaczego na przykład Unia Europejska, która jest największym donatorem pomocy humanitarnej, rozwojowej, jest, można powiedzieć, kilka kroków milowych za Sowietami w tym zakresie. Więc jeszcze raz powtórzę, no strachy na lach, bo póki co w Polsce łagry nie funkcjonują i tutaj za takie inicjatywy i za takie decyzje nie ma kary i nigdy nie będzie, wręcz przeciwnie, powinna być pochwała i nagroda.
Pani poseł, a co z cmentarzami żołnierzy Armii Czerwonej, których jest mnóstwo na Dolnym Śląsku czy w całej Polsce? Powinny zostać?
Tak, to jest, bardzo często dyskutowaliśmy, my mamy w Polsce taki gen obok tego najważniejszego, czyli genu wolności. Mamy taki gen tradycji, gdzie w kwestii zmarłych zawsze byliśmy bardzo Przynajmniej tak było do tej pory i miejmy nadzieję, że to nie zmieni. Byliśmy tacy pryncypialni, prawda? Zawsze mówiliśmy, że już o umarłych to albo dobrze, albo wcale. No, mówiłoby się, że najlepiej w tym przypadku wcale, choć fakty są niestety nieubłagane. Dzisiaj, do dzisiaj jeszcze żyje wiele osób, w tym również na przykład w mojej rodzinie, którzy pamiętają, jak Sowieci najbliższych ich, szczególnie młode osoby, wymordowali. Więc tutaj w tej sprawie wiemy, że jeżeli są środki znaczone, a są i tutaj Putin powinien zdawać z tego sprawę, że przecież wojewodowie przekazują środki na utrzymywanie tych cmentarzy, to nie powinno być ponad jakikolwiek standard, dlatego że no, kojarzy nam się po prostu, kojarzy nam się ich działalność bardzo, bardzo źle. Ale mówię, hołdując tej naszej świętej tradycji co do zmarłych, no pomijamy to po prostu milczeniem, ale na pewno nie zachowujemy się poza jakimiś bandytami oczywiście, tak jak zachowywali się na wschodzie Sowieci i co robili z naszymi pomnikami. Pomijam fakt, że one po prostu zarosły i na przykład piękna inicjatywa Młodzieży Dolnego Śląska, która jeździła i ocalała od zapomnienia i pamiętamy tutaj, to była taka inicjatywa naprawdę ponad podziałami i ocalali podczas wakacji od zapomnienia nasze polskie pomniki naszych bohaterów, ale i też tych, którzy tam mieszkali, którzy Polskę tworzyli na Kresach. I tak, bo taki mamy właśnie po prostu gen.
Za nami konwencja pani partii Polski Suwerennej. Dlaczego już nie solidarna, a suwerenna?
Gdy powstawaliśmy 12 lat temu, były zupełnie inne priorytety, choć wtedy już przewidywaliśmy, wtedy już mówiliśmy, szczególnie nasz lider, pan minister Zbigniew Ziobro, o tym zagrożonej kwestii naszej suwerenności w zakresie chociażby wtedy tlącej się polityki energetycznej, tak zwanego zielonego ładu, który był w powijakach, ale już było widać, jak był groźny. Natomiast po drodze widzieliśmy, jak bardzo Polska potrzebuje takich solidarnych rozwiązań, szczególnie z tymi, którzy są najbardziej potrzebujący i którzy są tak naprawdę rzeczywiście przez ten całe każdoczesne systemy nie ze swojej winy wykluczeni, pokrzywdzeni. Te programy udało się w ramach Zjednoczonej Prawicy bardzo pięknie przeprowadzić. Od 2015 roku naprawdę te programy wszystkie zafunkcjonowały. Dzisiaj nie ma powodu, żeby absolutnie programy ani oceniać źle, ani broń Boże się z nich wycofywać, wręcz przeciwnie, że je rozbudowywać i że staliśmy się społeczeństwem coraz bardziej, krok po kroku zasobniejszym, a rodziny odzyskiwały i odzyskują swoją należytą im godność. I te wszystkie elementy zostały, ta formuła jakby zaczęła się wyczerpywać, natomiast najbardziej na sile zaczęły przybierać kwestie suwerenności i odbierania niestety nam tej suwerenności krok po kroku, każdym niemal dokumentem, każdą decyzją, pozatraktatową również, w ramach naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Oczywiście, żeby źle nie zrozumieć, my jak najbardziej w tej Unii Europejskiej powinniśmy funkcjonować. Przecież to była kwestia tego traktatu na początku akcesyjnego, na podstawie którego wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, poszanowania wartości wzajemnych państw członkowskich, właśnie tego szacunku. Ale to, co się w tej chwili dzieje, to naprawdę jest mocny dzwonek alarmowy, ponieważ za rok, za dwa, za trzy po prostu będzie za późno nawet na jakikolwiek bunt, bo już te procedury niestety ruszają albo ruszyły z impetem. I nasza wolność w zakresie nie tylko wolności światopoglądowej, nie tylko wolności w edukacji, nie tylko kwestii dotyczących tradycji, ale ten cały wór z ideologią gender, który jest narzucany, ale tutaj też kwestie energetyczne, kwestie gospodarcze, przecież to jest niebywałe uderzenie w naszą gospodarkę. Cały pakiet klimatyczno-energetyczny, który będzie skutkował potężnymi podatkami dla polskich rodzin, dla każdego członka polskiej rodziny. 300 zł, rodzina czteroosobowa to 1200 zł. To tylko naprawdę delikatne szacunki, które przeprowadził też Bank Polski, Polski Bank PKO. To jest 189 miliardów kosztów, które będzie trzeba wyłożyć z własnej kieszeni tylko dlatego, że Franz Timmermans chce zredukować globalne ocieplenie o 1,5 stopnia. No, możemy się uśmiechać, ale niestety to szaleństwo tutaj w tej chwili trwa i ona jest na każdych obszarach, zarówno w zakresie tej wyimaginowanej przez ostatnich praworządności, jak i przede wszystkim w zakresie gospodarczym. To też są polskie lasy, gdzie narzucane będą takie normy, że nie będziemy mogli prowadzić tej gospodarki, która w tym sektorze PKB stanowi około 3%, to jest ponad 400 tysięcy miejsc pracy. To wszystko jest zagrożone. Ja mówię o tym w takim telegraficznym skrócie. Oczywiście bardzo serdecznie zachęcam Państwa do obejrzenia na naszych profilach tych wszystkich elementów, o których staraliśmy się powiedzieć podczas konwencji, ale tak naprawdę tutaj ten walec w zakresie podporządkowania państw członkowskich jednej Unii, jednemu rządowi jest w tej chwili uruchomiony i tak jak powiedziałam, wszelkie dyrektywy, które w tej chwili wchodzą, będą nie do odwrócenia, jeżeli dzisiaj na tym etapie w kwestii suwerenności nie powiemy stop. Nie dalej jak wczoraj, tylko jeszcze jedno zdanie nie powiem. Nie dalej jak wczoraj głosowaliśmy na komisji PEGAP, słynna komisja, która badała działalność Pegasusa w krajach Unii Europejskiej. Oczywiście jest pałką na Polskę, na Węgry, na kilka innych krajów, czyli ja dzisiaj przygotowuję też w tej sprawie swoje oświadczenie, dlatego że tutaj ta komisja poszukuje, wręcz preparuje, produkuje dokumenty, którymi będzie można uderzyć Polskę. Oczywiście dokumenty, które są skrajnie nieobiektywne, nie polegające na obiektywnych faktach. Dokumenty, na podstawie których potem elity liberalno-lewackie przede wszystkim będą mogły nimi machać i uderzać w Polskę i wołać o to, żeby nam odbierać środki unijne albo karać. Tak samo jest z tym dokumentem, który został wytworzony wczoraj, absolutnie arbitralnie. Ja jeszcze takiego niechlujstwa legislacyjnego, jak żyję, 18 lat już jestem w tej dużej polityce i czytałam dokumenty również w ramach procesu legislacyjnym dokumentów bardzo wysokiej wagi, to takiego dyletanstwa, z jakim spotkałam się tutaj, to naprawdę to jest coś niesamowitego. Dlatego skąd się dziwić potem, jeżeli zakazuje się używania technik operacyjnych, a powtarzam, w Polsce one mogą być tylko za zezwoleniem sądu, więc wszystkie procedury o najwyższych standardach są zachowane, to tutaj jakby odmawia się, a za świadka bierze się, nie wiem, Romana Giertycha czy panią Wrzosek i niemalże powtarzam, woła się o to, aby mieli status pokrzywdzonego, czy pan Brejza. To znaczy, że po pierwsze...
Pani poseł, wróćmy do Polski suwerennej.
Tak, jedna tylko, żeby tu w Parlamencie Europejskim, jednak były święte krowy i jednak co, żeby pozwalać na takie procedery, które są tutaj, a nie w polskim parlamencie. Przecież to tutaj latają walizki z pieniędzmi i jest wszechwładna korupcja, a nie w Parlamencie Polskim. Więc jakby to pokazuje, jaki tu jest poziom przyjmowania tych dokumentów i jak one potem są groźne dla naszych gospodarek.
Pani poseł, a co to oznacza suwerenna Polska w Unii Europejskiej? Państwo się nie boicie, że opozycja będzie gonić króliczka przed wyborami, mówiąc, chcecie wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej?
A cóż oni mogą powiedzieć, panie rektorze? Ci, którzy nie potrafią nawet kilkudaniowego programu napisać, już nie wiedzą, czego tak naprawdę chcą poza artykułowaniem nienawiści do Zjednoczonej Prawicy, scenariuszem ulica, którą pokazali od 2016 roku, scenariusz zagranica, który tutaj realizują na porządku dziennym, to będą, dla nich suwerenność nie ma w ogóle żadnego znaczenia, nie? Czy oni wiedzą, co to jest kraj suwerenny, więc najlepiej skorzystać z rady jakiegoś domorosłego PR-owca, który pewnie im podpowiedział, to mówcie, że oni chcą wyjść z Unii Europejskiej, nic głupszego po prostu i nic bardziej infantylnego nie słyszałam. Jeżeli oni uważają, że ci wyborcy, którzy naprawdę mają każdy w ręce smartfon i każdy dobrze zaznajomiając się z sytuacją, jeśli dadzą się nabrać na tego typu puste hasła bez żadnego pokrycia i bez ciężkiej pracy, którą trzeba włożyć w to, żeby z wyborcą przede wszystkim rozmawiać i żeby też przekazać, jakie tutaj treści idą z Unii Europejskiej, że powtarzam, potem już będzie za późno. No oni po prostu tego nie potrafią. To jest na poziomie infantylnego hasła, damy sobie z tym radę. Nikt Polski nie chce wyprowadzać z Unii Europejskiej, to jest oczywiste. że zasada swobodnego przepływu towarów, usług, swobodnego przepływu, przede wszystkim osób, to jest oczywiste, że te wartości, jeszcze raz powtarzam, na gruncie których Unia powstała, a do których po prostu my wskazujemy, że tylko wystarczy do nich wrócić. Naprawdę, nic więcej i wzajemny szacunek. No nie może być tak, że trybunały zakazują w ciągu jednego dnia, nakazują wygasić czy zamknąć kopalnię. No to przepraszam bardzo, to jaka to jest wartość europejska, tak? Więc to wszystko ludzie widzą, rozumieją i myślę, że tego typu puste hasła to już jest taki krzyk, który ja bym nazwała krzykiem rozpaczy opozycji. Nie mają argumentów.
A czy Fit for 55 powinien trafić do kosza?
Tak, absolutnie tak, absolutnie tak. I to na długie lata, dlatego że te wszystkie cele, które tam założono, są dla naszej gospodarki, a dla górnictwa. Będziemy teraz głosować dyrektywę metanową. Jedni twierdzą, że tam wynegocjowane kwestie są już nieco lepsze niż te, które były na początku tego dokumentu, ale oni tutaj tak robią. Najpierw podkręcą śrubę po to, żeby potem i tak dać ochłap, a powiedzieć, że mamy sukces. No ja jestem temu przeciwna, dlatego że w tej dyrektywie na przykład żadna za jedną chyba kopalnią nie będzie tych norm spełniać, a więc będzie do zamknięcia. A co za tym idzie, no to wszyscy doskonale wiemy. W miksie energetycznym węgiel jednak zajmuje bardzo dużą pozycję. Dzisiaj w wojnie na Ukrainie trzeba nam wiedzieć, że tego typu projekty jakieś takie zupełnie od czapy trzeba pozostawić, dlatego że sytuacja jest naprawdę groźna i nie można eksperymentować. Jeżeli Chiny, które w miksie energetycznym światowym mają 51% wydobycia węgla, my tylko 1%, i oni sobie te cele zakładają dopiero na 2060 rok albo na święte nigdy, a Europa już teraz chce poprzez różnego rodzaju działania wprowadzać tak niesamowite normy, które, powtarzam, będą skutkować tym, że w Polsce może być no, bardzo, bardzo wysoki stopień też i bezrobocia, ubóstwa energetycznego, to świadectwo energetyczne, które teraz trzeba będzie wykupywać wręcz, a potem, jeżeli się nie dostosujemy, mówię o świadectwach energetycznych budynków, to będą kary, no to będą karani na najubożsi, prawda, którzy żyją w budynkach, które są gdzieś tam może niedocieplone, nie będą spełniały tych klas energetycznych, które Unia tutaj nałożyła. To już będzie pierwsze zdarzenie. Zakaz kupowania samochodów, rejestrowania samochodów spalinowych. Już nie wspomnę o tym nakazie, prawda, czy kwestiach związanych z takim miękkim oddziaływaniem w zakresie tego, co mamy spożywać, albo w ilu sztuk w ciągu roku jakieś rzeczy czy ubrań sobie kupić. No to jest szaleństwo kompletne i to jest zawarte w tym Fit for 55. Oczywiście wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i to jest do zrobienia, tylko nie na hura, nie dociskanie pedału gazu w momencie, kiedy mamy naprawdę kruchą sytuację, jeśli idzie o bezpieczeństwo energetyczne w całej Europie, by nie powiedzieć na świecie. Gdy mamy problem z bezpieczeństwem żywieniowym, no to Franz Timmermans, twórc wszystkich, teraz zaprzęgnie na rowery i hulajnogi, dlatego że on uważa, że to spowoduje, że będzie spadek temperatury na całej Ziemi z powodu takiego wysiłku tylko jednej Europy o 1,5%. To przecież to jest kompletne szaleństwo, panie doktorze. No każdy, kto się w to zagłębia, no to na początku uśmiechaliśmy się, tak? No my przestrzegaliśmy jako jeszcze solidarna wtedy Polska, ale dzisiaj naprawdę, proszę państwa, to będzie płacz i zgrzytanie. To jest bardzo poważna sytuacja.
Beata Kempa, poseł Parlamentu Europejskiego, jest gościem Radia Wnet. Pani poseł, 3 minuty mamy, a tematów dużo. Polskie lasy. Ten temat nieco przycichł, ale jest bardzo ważny, bo 1/3 Polski to lasy, także 1/3 Dolnego Śląska. Czy powinniśmy się zgodzić na zmianę unijnych traktatów, tak aby leśnictwo i gospodarka leśna stały się kompetencją nie naszą, a unijną?
Nie naszą, tak. Tak, przeszła do tak zwanych kompetencji dzielonych. Absolutnie nie, dlatego że nie może być tak, że Komisja Europejska będzie miała władztwo nad 1/3 terytorium naszego kraju. I to jest właśnie, tutaj mamy to zderzenie z tą suwerennością. To jest jakby pierwsza rzecz. Dwa, władztwo w 3% naszego PKB. No oni chcą, żeby ten przemysł, głównie przemysł drzewny, meblarski w Polsce, po prostu zlikwidować, tak? My mamy powrócić posłusznie do tego, żebyśmy byli krajem tylko magazynów i taniej siły roboczej. I najlepiej jeszcze montowni, ale to zespołów, które są wytwarzane w technologiach niemieckich, francuskich, każdych innych, natomiast jako Polacy tutaj wobec likwidacji tych obszarów, tego przemysłu, w tym również leśnego, żeby nie było też polskiej myśli w tym zakresie na przykład technicznej, ekonomicznej, społecznej i tak dalej. Polskie lasy zarządzane bardzo profesjonalnie przez przedsiębiorstwo Lasy Państwowe są, można powiedzieć, taką perełką i mogą być i są, i doskonale o tym wiedzą, są doskonałym przykładem, idealnym przykładem, jak można gospodarować tym potężnym sektorem w sposób naprawdę wzorcowy. Oni chcą to wszystko zniszczyć, tak jak powiedziałam, z tych przyczyn czysto gospodarczych, ale przede wszystkim też to jest władztwo, jedną trzecią decyzję na temat planów urządzania lasów ma mieć Komisja Europejska, to jest 1/3, powtarzam, terytorium naszego kraju i na to naszej zgody być absolutnie nie powinno. A wszelkie inne rozwiązania właśnie dotyczące LULUS-ów, bo to jest kilka innych dokumentów i dyrektyw, rozporządzeń, które są przygotowywane, to będzie również uderzenie tutaj w tą naszą suwerenność gospodarczą w tym sektorze. Nie ma na to naszej zgody.
Komisja Europejska chce wprowadzenia do polskiego prawa zapisu, że organizacje społeczne mogą zaskarżać do sądu plany urządzania lasu. Co to oznacza dla lasów państwowych, pani poseł?
No to znaczy, że to może być blokada. To jest, dzisiaj już krzyczą niektórzy pseudoekolodzy, bo ja nie chcę tu obrażać tych, którzy rzeczywiście kochają ekologię i chcą czystego powietrza, ale i żebyśmy żyli w kraju, gdzie szanuje się ekologię. No ale trzeba nam wiedzieć, że w tej całej sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy, to nie może być tak, że grupka osób będzie skutecznie blokować plany, które są przede wszystkim bardzo profesjonalnie opracowywane i które mają na celu oczywiście nie tylko rozwój gospodarki leśnej, drzewnej, ale i też natury, całej naszej natury. To robią profesjonaliści, a nie osoby, które być może gdzieś tam do skoku się tym interesują, albo uważają, że to jest w tej chwili modne, a z profesjonalizmem nie mają nic wspólnego. Właśnie przez takie między innymi osoby i potem też nie przypomną politykę Unii, ale która wykorzystała w ten sposób również tych, którzy szkodzili. Pamiętamy, co było z Puszczą, prawda? I w jaki sposób zniszczono w ten sposób poprzez działania również takich grup tą Puszczę. Więc ja chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że będą imać się każdego sposobu, wykorzystywać wszystkich pożytecznych idiotów po to, żeby ten sektor w Polsce po prostu zniszczyć.
Już tematu obywatelskiego projektu Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców nie omówimy, ale zapytam panią króciutko. Oczywiście jest pani za, popiera pani ten projekt.
Ale rzeczywiście, że tak. Zawsze jeszcze pamiętam, gdy byłam w polskim parlamencie, to kwestia ochrony naszych dzieci, które nie są w stanie się same ochronić przed tymi treściami, które są albo w sposób, tak jak powiedziałam, poza wszelką kontrolą wprowadzane przez różnego rodzaju organizacje, a pokazywaliśmy to, ja taki zespół prowadziłam przeciwko gender, pokazywałam z imienia, można powiedzieć, nazwiska te organizacje, które wchodziły impetem tylnymi drzwiami do szkół, to trzeba, tak być nie może. Rodzice mają, konstytucja zresztą o tym jasno mówi, że tutaj rodzice w wielu miejscach burzyli się w tej sprawie, ale również mamy kwestię internetu, prawda, i tego swoistego bombardowania młodych, no dzieci, głównie dzieci, tutaj kwestia nie tylko kontroli rodzicielskiej, ale i też myślę, że szerzej trzeba potraktować temat związany z filtrami, z blokadami na różnego rodzaju treści, które są bardzo szkodliwe dla dzieci, a dziecko samo w sobie nie jest w stanie sobie z tymi treściami poradzić i potem są bardzo duże problemy i potem jest zawołanie, że powinno być coraz więcej psychiatrów i psychologów. Trzeba zacząć od przyczyn. Trzeba zacząć od przyczyn. Oczywiście skutki trzeba leczyć, to jest jasne i oczywiste i też jestem za tym. Ale zacznijmy od przyczyn. A tą przyczyną jest właśnie zadbanie precyzyjne o edukację naszych dzieci bez elementów, które mają w jakikolwiek sposób tym dzieciom po prostu szkodzić.
Beata Kempa, poseł Parlamentu Europejskiego, była gościem Radia Wnet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, kłaniam się Państwu.